Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. Na polskiej scenie politycznej mieliśmy wiele wydarzeń, o których wciąż się mówi. Jeszcze długo będą one funkcjonować w debacie publicznej. Za nami na przykład pierwszych 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jutro Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, ma być nowym marszałkiem Sejmu w miejsce Szymona Hołowni z Polski 2050. Władysław Kosiniak-Kamysz znów został prezesem PSL-u, ale najważniejsze wydarzenie to chyba jednak dla nas otwarcie po kilku latach drogowych przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. I te wydarzenia będziemy komentować w dzisiejszym programie Gry Polityczne. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Witam panią.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I pierwszy wicewojewoda podlaski Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gry Polityczne.
Ale zanim zaczniemy od otwarcia przejść granicznych, to proszę o komentarz w sprawie incydentu na trasie Warszawa-Dęblin. Eksperci oceniają, że to zaplanowany akt dywersji. Nie wykluczają, że podobne elementy sabotażu na innych odcinkach kolejowych też będą się zdarzać. Panie wojewodo.
To prawda, ta informacja nas niepokoi. Nie wiadomo, jaka będzie dalej rozwój sytuacji na terenie całego kraju, czy też województw przygranicznych. No, musimy tutaj wyciągać wnioski, być czujni, bo się nie da upilnować kilku tysięcy kilometrów torów w naszym kraju. Człowieka się przy torach nie da postawić, także musimy tutaj być, tak jak powiedziałem, bardzo czujni, bo takie zagrożenia dalsze są niewykluczone, choćby te, które były wcześniej, podpalenia na terenie naszego kraju. Tak samo to, co nas obudziło, zmroziło, ta informacja o tej wyrwie w torach, gdzie mógł się wykoleić pociąg, gdzie
każdy z nas mógł tym pociągiem podróżować.
To jest jedna strona. Druga strona jest taka, że tymi torami również jest przewożona broń do walczących Ukrainy. Także możemy się domyślać, komu najbardziej na tym zależało. Służby już nad tym działają. Z tego, co się orientuje, minister obrony wysłał i ten odcinek 120-kilometrowy będzie sprawdzało teraz wojsko. Ale również miejmy świadomość tego, że po 5 minutach, jak przejdą żołnierze, mogą różne inne osoby do tego torowiska podejść. Także sytuacja jest niebezpieczna. No, nie ma co się oszukiwać, żeby nie doszło do tragedii, żeby nie zginęli ludzie, także niczego nie należy wykluczać. Po prostu musimy być czujni i służby wszystkie są postawione w pełnej gotowości.
Pani senator?
No na pewno jest to bardzo niepokojące dla wszystkich mieszkańców, bo tak jak wcześniej były drony, były pożary, ale tutaj tym pociągiem rzeczywiście mógł jechać każdy. To pociąg, w którym miał jechać tam 400 chyba bodajże pasażerów i rzeczywiście, no, gdyby doszło do tego wykolejenia, to byłaby tragedia. Dlatego też sytuację mamy trudną i nie wiemy do końca, co się jeszcze może wydarzyć. Dlatego też tutaj w nawiązaniu nawet do tego otwarcia przejść granicznych, które zostały otwarte dzisiaj. Więc z jednej strony dobrze, że to jest dla przedsiębiorców, prawda, otwarcie nowych możliwości, ale też na pewno jest to dodatkowe zagrożenie, a my przede wszystkim jednak powinniśmy też myśleć, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców całego kraju, ale tutaj przede wszystkim myślimy też w pierwszej chwili o tych mieszkańcach województwa podlaskiego, jest najważniejsze i na to powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę.
Tutaj pan wojewoda mówi, że musimy być czujni. Mówi o służbach, ale to my wszyscy powinniśmy być czujni i wyczuleni na przeróżne sytuacje.
Oczywiście, powinniśmy reagować na wszystkie jakieś tam niepokojące sytuacje. Natomiast tutaj odniosę się jednak do tego, że to na pierwszej tej linii są funkcjonariusze Straży Granicznej i w tej chwili jest naprawdę opozycja, czyli tutaj w głównej mierze też Prawo i Sprawiedliwość, opozycją bardzo odpowiedzialną. My tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo państwa, o sprawy takie ważne, to nie przeszkadzamy, nie dezorganizujemy, wręcz przeciwnie, staramy się też zabiegać o to, by to bezpieczeństwo było zapewnione. Natomiast no, nie da się tutaj nie wspomnieć, jak było wcześniej, jak było wtedy, kiedy pojawiła się ta wojna hybrydowa na granicy, jak zachowała się ówczesna opozycja. Wtedy no, jednak było też szkalowanie munduru. To są rzeczy niedopuszczalne, które miały miejsce. To było przeszkadzanie.
Powróćmy do dzisiejszych czasów, tak, pani senator. Dziś jesteście opozycją. Wcześniej byliście ekipą rządzącą i zamykaliście przejścia w Połowca, w Bobrownikach, w Kuźnicy. Dziś one są otwarte. Czy jest pani tym usatysfakcjonowana?
Czy tak jak powiedziałam, no to jest, tu nie da się jednoznacznie powiedzieć, bo to jest no, otwarcie jakiejś tam możliwości, prawda, rozwoju dla przedsiębiorców, bo przez ten czas było to zamknięte, ale przede wszystkim no, najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo naszych obywateli, więc musi być tutaj wyjątkowy monitoring, kontrola, wszelkie jakiekolwiek sygnały, które świadczą o tym, że jest coś się dzieje niewłaściwego, no, musi być podjęte, muszą być trudne decyzje. Natomiast no, ja jeszcze muszę odnieść się tutaj do tych traktowania Straży Granicznej, bo to jest też aktualne. Ponieważ no, w tej chwili właśnie był przecież proces pani kapitan Anny Michalskiej, która wtedy walczyła o szacunek dla munduru. Ona była wtedy na tej pierwszej linii takiego frontu przedstawiania właściwie informacji społeczeństwu. Pamiętamy aktorzy, w jaki sposób wypowiadali się o żołnierzach. Frasyniuk nazywał śmieciami. Zelt poniżał panią kapitan. I tu mam pretensje, że dzisiaj państwo nie potrafi stanąć w obronie raz, że właśnie funkcjonariusz kapitan Anny Michalskiej, a dwa nawet kobiety. Była w taki sposób perfidnie obrażana, teraz została sama, musiała sama bronić się, państwo nie wsparło. I oczywiście zostały te osoby uniewinnione, które szkalowały mundur, szkalowały kobietę, która walczyła o honor funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dlatego też no tutaj oni, funkcjonariusze Straży Granicznej, wszystkie służby mundurowe dbają o nasze bezpieczeństwo, dbają o państwo polskie i państwo polskie powinno zawsze stać w ich obronie. To jest święte prawo,
pani,
ale również
wojewodo,
i obowiązek.
To pani senator, no, można, taki można. Zarzut mocny, okay, że państwo oczywiście. Nie dość dba o funkcjonariuszy, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa.
Można wspominać historię, ale nie musimy tak daleko sięgać, bo chociażby działać Prawa i Sprawiedliwości, pan Bąkiewicz, szkolową funkcjonariuszkę Straży Granicznej, nawoływał do ujawnienia jej tożsamości na social mediach. To chyba nie jest właściwa postawa. Bryluje na salonach Prawa i Sprawiedliwości, w marszu rękę w rękę idzie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, a tak zachował się w stosunku do umundurowanej funkcjonariuszki Straży Granicznej. To jest karygodne i nigdy takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Teraz mamy sytuację taką, że otworzyliśmy dwa przejścia graniczne, które zamknęło Prawo i Sprawiedliwość,
a na
terenie
otwarcie
województwa lubelskiego te przejścia cały czas funkcjonowały. Także nie napawa to optymizmem, dlaczego województwo podlaskie było tak potraktowane. Był to bardzo trudny proces w otwarciu tych przejść. Lobbowaliśmy i wszystkim osobom dziękuję za to, za otwarciem przejść granicznych. Byliśmy już bardzo blisko, tylko że zdarzyło się nieszczęście, tragedia. Został zabity sierżant Sitek i ta decyzja się odwlokła w czasie. Teraz mamy od północy dwa przejścia otwarte. Mamy tam tam kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak i Krajowej Administracji Skarbowej. Mamy w obwodzie jednostki wojskowej, choćby pilnujące bezpieczeństwa na granicy, 16 dywizję plus w obwodzie jest podlaska policja. Także ja tu zagrożeń nie widzę. Nie wiemy, jak się zachowa strona białoruska, bo nigdy tego do końca nie wiemy. Monitorujemy sytuację cały czas i trzymam kciuki za to, żeby te przejścia były otwarte.
Bo premier zapowiedział, że na razie jest to testowe otwarcie i w każdej chwili granica może być zamknięta.
Pamiętamy, co się wydarzyło w Kuźnicy Białostockiej, jakie było pospolite ruszenie, gdzie funkcjonariuszy policji Straży Granicznej leciały kamienie i różne przedmioty. Obroniliśmy to przejście, nie przewidujemy takiej sytuacji, ale jesteśmy na tą sytuację również na terenie województwa podlaskiego przygotowani. Także tu trzymam kciuki, żeby te przejścia działały. Mamy odpowiednie siły i służby, żeby zabezpieczyć i żeby mieszkańcy województwa podlaskiego się nie obawiali. Agresja ostatnimi czasy ze strony białoruskiej była agresja. Nie ma w zasadzie warsztatu na terenie Białegostoku i okolicznych miejscowości, gdzie nie zauważymy pojazdu Straży Granicznej, który jest naprawiany, bo różne przedmioty w nie lecą. Samochody to jest mniej istotne. Najważniejsze, żeby nie ucierpieli funkcjonariusze i żołnierze. Oni są najważniejsi, najistotniejsi. I zostali tak doposażeni. Udało nam się to, udaje nam się to, bo nigdy uważam, moje osobiste zdanie, a myślę, że trochę tej wiedzy w tym zakresie posiadam, Oddział Straży Granicznej jest najlepiej wyposażony w kraju, jak i w Europie. I nie kończymy na tym. Dodatkowe samoloty zostały teraz zakupione.
Ale ma najtrudniejszą też granicę do obrony.
Oczywiście, że tak. Kończymy asfaltowanie paska przy granicy, co pozwala na szybsze dotarcie. Plus będą dodatkowe ogrodzenia, które są zapowiedziane. Ostatni podkop pokazuje, że jednak strona białoruska ma problem z przedostaniem się i wejściem, że tak powiem, do Europy, do strefy Schengen. Ale to dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia dla tych służb. To czynimy. Dodatkowe etaty dla Straży Granicznej, powstająca dywizja, dodatkowe jednostki powstające na terenie województwa podlaskiego, usprzętowienie. Ostatnio przyjechały rosomaki, które niebawem, jak pójdzie dobrze, pojawią się gąsienice na terenie województwa podlaskiego. Chcemy pokazać stronie przeciwnej, że województwo podlaskie, Rzeczpospolita Polska jest trudnym przeciwnikiem i żeby nigdy więcej nie doszło do jakiejkolwiek próby wejścia na nasze terytorium. I uważam, że powinniśmy tutaj mówić naprawdę jednym głosem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I to jest ważne i istotne, bo przypominam, że w 9. kadencji Sejmu to za ministra Błaszczaka oczywiście zapoczątkowało się formowanie pierwszej dywizji. Za tym lobbowałem, dalej lobbuję i uważam, że moi następcy również będą to robili, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców kraju i naszej małej ojczyzny województwa podlaskiego.
Oczywiście, tutaj też zgadzam się z tym, bezpieczeństwo jest najważniejsze i tutaj właśnie dobrze, że pan wojewoda tak powiedział, że też to było zapoczątkowane za ministra Błaszczaka, więc a to jest kontynuowane i też nam zależy na tym, żeby przejścia były otwarte, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam, żeby było to bezpieczeństwo mieszkańców zapewnione. No ja, jeżeli można, chciałabym jeszcze tutaj, korzystając, że jestem właśnie z panem wojewodą, to i mówimy o tutaj tych terenach przygranicznych, no też poruszyć temat tych środków, które zostały przeznaczone dla samorządów i dla województwa na ochronę ludności i obronę cywilną. I tutaj uważam, że...
161 milionów.
Tak, no ale to jest...
Czy jest już jakiś odzew z resortu MSWiA odnośnie tego, czy będzie jakiś inny przelicznik, bo tam były
To jest skandaliczne, że to jest...
Panie wojewodo, coś wiadomo na ten temat?
To jest przeliczane na liczbę mieszkańców. W przyszłym roku mamy mieć 170 milionów. Te propozycje, które przychodzą od samorządowców, my wysyłamy do MSWiA i do MON-u, są w większości pozytywnie rozpatrywane. Zakupowane jest sprzęt, koparki, różnego rodzaju inne rzeczy do przetwarzania wody, agregaty prądotwórcze. To jest na tą chwilę...
A ma pan pan wiedzę, czy samorządowcy wnioskują o coś i nie ma na to pieniędzy dla nich?
Panie redaktorze.
Przepraszam. Więc do mnie zwracali się samorządowcy i w imieniu samorządowców składałam również takie oświadczenie w Senacie, bo tutaj no jest to bardzo niesprawiedliwe dla naszego terenu. Gminy, które są przygraniczne, czyli te na pierwszej linii zagrożenia, to one są też takim buforem dla pozostałej części kraju, otrzymują środki w zależności od ilości mieszkańców. Więc to są małe gminy. One otrzymują tam 200-300 tysięcy. Co one mogą za to
pani
zrobić?
Ale pani redaktor, samorządowcy wnioskowali o coś, że nie dostali na to pieniędzy, a to jest niezbędne dla bezpieczeństwa ich mieszkańców.
Tak,
na przykład,
oczywiście. Chociażby drogi. Tam przecież jeździ ciężki sprzęt. Te drogi muszą być w stanie bardzo dobrym. To nawet państwo powinno się zajmować budową tych dróg. I teraz samorządy otrzymują 200 tysięcy złotych, jak one mają wybudować drogę, bo to są gminy małe. Dostają duże miasta, duże pieniądze i tam nie ma takiej potrzeby. A jakie gminy? Wszystkie gminy zgłaszały się przygraniczne. Nurzec, Stacja, Mielnik, Kleszczele. No w tej chwili już tak nie pamiętam, ale po kolei te wszystkie gminy.
A w tym programie chodziło o naprawę dróg?
Nie. Chodziło o zwiększenie środków dla gmin na zadanie obrona cywilna i ochrona ludności. Mm-hmm. Tak, żeby mogły zakupić bądź wyremontować drogi, które są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa państwa.
Drogi, które są zgłaszane, to nie wiem, pani senator, skąd ma tą informację, bo dopiero rozstrzygnięcie będzie pod koniec miesiąca listopada. To po pierwsze, jeżeli chodzi o fakt. Jeżeli chodzi o naprawę dróg, tutaj jest pełna współpraca i dobra współpraca z wojskami inżynieryjnymi, gdzie przygraniczne gminy, miejscowości się zgłaszają i tu uważam, że wygląda to dobrze. Oczywiście chcielibyśmy mieć więcej tych środków. Oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby wszędzie drogi były w jak najlepszym stanie. Robimy to sukcesywnie. Środków mamy, tyle pozyskujemy, ile pozyskujemy. Chciałbym zauważyć, że różne projekty, różne inicjatywy w danych ministerstwach są, że tak powiem, okrajane ze względu na to, że gro części środków idzie na uzbrojenie, co nas oczywiście cieszy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Musimy naszą militarną wartość poprawić. Część sprzętu oddaliśmy także za 9. kadencji Sejmu dla walczącej Ukrainy i bardzo dobrze, że oddaliśmy, bo byliśmy pierwszym krajem, który wsparł naszego sąsiada. Niemniej jednak doposażenie jednostek znajdujących się na terenie choćby województwa podlaskiego to są lata, a nie miesiące czy też kwartały. Ja też nad tym ubolewam. Pierwsze czołgi, które są przewidziane według tego zapisu 2027-2028. Staramy się zrobić coś teraz pomostowo. Zobaczymy. Trzymam za to kciuki, że to się uda, tak jak się udało z Rosomakami, które były przewidziane za 2 lata. Już pierwsze egzemplarze mamy na terenie województwa podlaskiego. To wszystko wzmacnia nasze bezpieczeństwo naszych mieszkańców. I oczywiście zawsze się znajdzie droga, która jest rozjechana przez ciężki sprzęt wojskowy. Oczywiście, że tak. Ale nie zapominajmy na to, o co prosiła od lat Straż Graniczna i kończymy 160 bodajże 7 kilometrów asfaltu wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. I to w tym miesiącu zostanie ta inwestycja zakończona, co spowoduje, że funkcjonariusze Straży Granicznej, też wojska szybciej dotrą do osób, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. To są wszystko wartości dodane. Ale chcielibyśmy oczywiście mieć dużo więcej środków, żeby to udało się zrealizować szybciej. Niestety mamy środki, jakimi dysponujemy i dzielimy je według
ale
potrzeb.
Ale przyzna pan, że to kryterium liczby mieszkańców nie jest właściwe, bo dyskwalifikujemy
małe miejscowości. Wszystkie opcje polityczne w sejmiku na ten temat mówiły.
Chcielibyśmy, żeby było tych środków więcej. Ważne, żeby je teraz mądrze wydać. To jest najważniejsze, najistotniejsze.
Tu też problem, że muszą wydać do końca roku, więc to jest
takie zgodnie z ustawą, tak to wygląda i na razie nic się w tej kwestii wiem, że nie zmieni. Na pewno 2026 będzie tym rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o wydawanie tychże środków.
Na przykład na Forum Spójności w Białymstoku, które było pod koniec października, podlascy samorządowcy podkreślali, że nie tylko zamknięta granica jest naszym problemem, brakuje też spektakularnych inwestycji rządowych, które udowadniałyby inwestorom z kraju i z zagranicy, że w Podlaskiem można robić dobre biznesy, że jest tu bezpiecznie. Czy są szanse na takowe działania rządu? Panie wojewodo, pan jeszcze za swoich czasów poselskich mówił o konieczności tworzenia tu na przykład przemysłu zbrojeniowego, obronnego. Tyle lat już pan lobbuje.
Z jednej strony się nie dziwię, że inwestycje, budowanie fabryk, właściciele tychże przedsiębiorstw się boją ze względu na niestabilność granicy polsko-białoruskiej. Województwo podlaskie również stoi przemysłem metalowym. Można by im to zlecać. I tutaj robię pierwsze spotkania z Podlaskim Klubem Biznesu i o tych kwestiach rozmawiamy. Nie o wszystkim piszemy, nie wszędzie robimy zdjęcia, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić to PR-owo, tylko żeby zrobić dobrze podlaskim zakładom i podlaskim pracownikom, bo mamy wykwalifikowaną kadrę, a kadra jest najważniejsza, najistotniejsza, żeby jej po prostu nie stracić, żeby nie wyjechała z terenu województwa podlaskiego. Także tu rozmowy są prowadzone nie za otwarciem fabryk, tylko przykładowo, że Polska Grupa Zbrojeniowa zlecała zadanie, bo Polska Grupa Zbrojeniowa się kolokwialnie mówiąc nie wyrabia z produkcją, to, które MON chce pozyskać. Także zobaczymy, co z tych rozmów wyniknie.
A jakie działania opozycja podejmuje?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o samorządach, to samorządy nie tylko na tym, na czym to było, to co pani redaktor powiedziała?
Rozmawiamy o tym, czy rząd...
Gdzie ten głos na Forum Spójności. Więc nie tylko na Forum Spójności.
Premier Donald Tusk ogłosił, samorządy, że będą w listopadzie granice
oczywiście,
otwarte.
Że samorządy nie tylko na tym Forum Spójności podnoszą właśnie kwestie rozwoju tutaj tego terenu, ale też mówią wszędzie, że za poprzedniej kadencji taki okres, jak był dla samorządów, takiego nie było i na razie nie widać na przestrzeni. Otrzymały bardzo dużo środków z tego tak zwanego Polskiego Ładu i to były środki, które pozwoliły rozwinąć ten teren, ale pozwoliły przede wszystkim wyrównać szanse nawet w tych mniejszych miejscowościach. To program, który pozwalał samorządom budować to, co jest potrzebne. To, co w jednej gminie była kanalizacja, w drugiej wodociąg.
Tak, pani senator, i to było ale zarzucane mówimy o tym, często. Jakiego rodzaju inwestycje, jakieś spektakularne, powinien tutaj zarzucić rząd, żeby dać przykład, że tu jest bezpiecznie i warto tutaj inwestować.
Znaczy ja myślę, że każda inwestycja duża, która prowadzi do i powstawania nowych miejsc pracy, do przyciągania tutaj osób do tego terenu, to jest ważna i potrzebna. I
powinien
tego,
rząd
oczywiście no tutaj
zrobić
te spółki właśnie.
Na tych terenach przygranicznych, na przykład też na przesmyku
tutaj
suwalskim.
Myślę, że właśnie przemysł zbrojeniowy, więc też jak najbardziej to jest odpowiednie miejsce do tego. Ale to jest zadanie państwa, zadanie spółek, natomiast też podkreślam nadal, że samorządy w tej chwili też napędzają przecież gospodarkę, bo to są nowe inwestycje, to są zakłady, różne firmy, które prosperowały dobrze dzięki temu, bo były nowe inwestycje, nowe budowy. Natomiast teraz wyhamowuje to i to wyhamowuje to w widoczny sposób, znaczny sposób. Kończą się jeszcze inwestycje z Polskiego Ładu, natomiast nowych zadań nie widać. No było to krytykowane, że to są tylko jakieś rozdawane czeki, że niektórzy posłowie przekazują. Tu chciałam właśnie podkreślić i zapytać jednocześnie, jak to jest, że teraz, jeżeli pojawiają się jakieś nowe środki, to przy podpisaniu podpisywaniu umów, panie wojewodo, jest tylko jeden poseł Truskolaski. My wszyscy mamy taki sam mandat. Wybrani jesteśmy przez wyborców.
Pani senator, okej.
A czy przyjmie pani zaproszenie?
Oczywiście, że przyjmę zaproszenie, więc traktuję zaproszenia wszystkie bardzo poważnie. Nie wszędzie mogę być, ale korzystam. Natomiast no to jest, wygląda to bardzo dziwnie, bo no to jest dopiero
pani
promowanie
na jakie
i na
wydarzenie pani
własną...
senator może się spodziewać, że dostanie zaproszenie?
Nie wiem, czy to zaproszenie jest takie ważne, czy mniej ważne. Ja, będąc wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, do żadnej jednostki podczas czteroletniej kadencji nie miałem zakaz wstępu. W Kolni, jak była otwierana jednostka na legitymację poselską, żołnierz był zmieszany, czy mnie wpuścić, czy nie wpuścisz, a minister obrony narodowej Błaszczak pyta się, co ja tu robię. Ja mówię, że ja tu mieszkam, pan niedługo nie będzie ministrem. No i to się sprawdziło. A jeżeli chodzi o tak murem za polskim mundurem, to nie wiem, dlaczego państwo to tak staracie się w jeden sposób pielęgnować szacunek do polskiego munduru, a z drugiej strony poseł, to już nie, że nie poseł, Matecki mówi o odstrzeleniu funkcjonariuszy, pisze o tym na social mediach. To jest słabe, nie powinniśmy tak reagować nigdy bez względu na barwę polityczną. Powinien być szacunek, naprawdę szacunek bez względu na to, kto rządzi, kto trzyma władzę. Ja uważam, że Podlaski Urząd Wojewódzki, mam dwuletnie doświadczenie, jest tak otwartym urzędem. Ja nie widziałem tygodnia, żeby nie było po kilkudziesięciu samorządowców, chociażby spotkania organizował właśnie z tym zapotrzebowaniem i potrzebami wojewoda Brzozowski. To jest widać i to widać nawet na tych social mediach, które nas otaczają, bez względu na to, czy to są samorządowcy z tego, czy innego ugrupowania. Ja nie wystosowuję zaproszeń z Urzędu Wojewódzkiego, to pani poseł na to nie, pani senator na to nie odpowiem. Ale najważniejsza jest praca na rzecz województwa podlaskiego i lobbowanie i wszystkie ręce na pokład, żeby tych środków było jak najwięcej, choćby w okresie dwuletnim pozyskanie ponad 250 radiowozów dla podlaskiej policji, czego w historii nigdy nie było, gdzie pierwszy raz w historii chyba od 20 czy 15 lat, to wiemy od policjantów, nie było więcej chętnych chcących przyjąć się do policji na terenie województwa podlaskiego niż odchodzących. To o czym świadczą, czyli warunki się poprawiają, choćby dodatek mieszkaniowy, to są wszystkie rzeczy dodatkowe. Naprawdę, jeżeli chodzi o wojskowe centra rekrutacji, dzisiaj byłem również na uroczystości zmiany dowódcy w Białymstoku na ulicy Lipowej. Szacunek do munduru rośnie i takie głupie, durne wpisy, bez względu już to, o którym powiedziałem, nigdy nie powinny mieć miejsca. Jeżeli pan Matecki ma jakikolwiek problem ze służbami, to nie jest otwartą przybicą, to pójdzie do danej jednostki i to powie, a nie pisząc i szkalując mundur funkcjonariusza, czy też pan Bąkiewicz, funkcjonariuszki Straży Granicznej. Naprawdę, przestańmy robić polityki na takich rzeczach.
Panie wojewodo, kto zaczął? Jak było w poprzedniej kadencji? Ja tego nie pochwalam.
Ja byłem w Usnarzu, jak to się wszystko zaczęło. Ja też nie pochwalam biegania po przejściu granicznym. Żeby była jasność, tego nie pochwalam i jestem w stanie to wyraźnie zaakcentować. Naprawdę, przestańmy robić na tym politykę. Naprawdę możemy na innych rzeczach robić politykę. Możemy brać się za przysłowiowe gardła 3 miesiące przed wyborami. Teraz najważniejsze jest to, wlatują do nas balony, rzucają kulkami odłożysk w naszych funkcjonariuszy strona białoruska i to są najważniejsze problemy, a nie takie...
Tylko, że teraz właśnie państwo... zgoda. Tylko państwo teraz mogło pokazać też szacunek do munduru wtedy, kiedy toczyły się sprawy i Frasyniuka, i chociażby kapitan Michalskiej. Można było stanąć w obronie funkcjonariuszki Straży Granicznej, kobiety nawet, bo tam padały pod szkalowanie nawet i wyglądu i zachowania, no to jest niedopuszczalne. I państwo tutaj mogło stanąć w obronie, zostawiło samo, nawet nie dostało obrońcy z urzędu.
A co pani powie o szkalowaniu funkcjonariuszki przez Bąkiewicza?
Więc Bąkiewicz nie jest w Prawie Sprawiedliwości.
Jak jest pani proszę wybaczyć. No. Największe środki, które pozyskiwał, to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, że nie ma nic zapisanego na siebie i nie ma teoretycznie z czego żyć.
Możemy wyciągać mnóstwo. Ja tu podaję
pani senator, ustalmy jedno. Nie szkalujmy polskiego munduru bez względu na służby. Kropka. To jest najważniejsze, najistotniejsze.
Oczywiście,
a jeżeli jest jakieś naganne zachowanie, to powiedzmy o tym uczciwie, bez względu. Jeżeli jest z mojej partii, z danego ugrupowania, czy też nie jest. Ja nie mam problemu z tym powiedzieć. Jak ktoś biegał, byłem wtedy, jak biegano po przejściu po granicy polsko-białoruskiej, uważam, że to jest naganne. Koniec, kropka. I tyle.
I też uważamy, że funkcjonariuszy trzeba szanować.
Przejdźmy do innego, także gorącego tematu. Za nami 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jak podała Kancelaria Prezydenta, w ciągu 100 dni prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował, 70 podpisał. Mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych, odbył 11 wizyt zagranicznych. Pracowite dni, ale jakże odmiennie oceniane w zależności od opcji politycznej. Na początek 100 dni oczami przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście pan prezydent Karol Nawrocki jest bardzo dobrym prezydentem. Takiego prezydenta Polska potrzebowała i takiego prezydenta oczekiwali Polacy, więc tutaj w pełni spełnia nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej prezydentury. Jest to prezydent niezwykle aktywny, pracowity, skuteczny, ale też co ważne, realizujący swoje obietnice wyborcze, więc to, co zgłaszał w czasie kampanii, konsekwentnie realizuje. Dlatego też zgłasza przecież różne inicjatywy ustawodawcze, chociażby złożył tam obniżenie ceny energii elektrycznej, projekt ustawy o 33%, złożył inicjatywę dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego, propozycje społeczne PIT zero, rodzina na plus, ustawa chroniąca polską wieś, ograniczenie sprzedaży ziemi obcokrajowcom na 10 lat i wiele, wiele podniesienie waloryzacja emerytur i wiele innych. To jest też ważne, że jego ta prezydentura jest wypełniona konkretnymi tematami, które mogą rozwiązać wiele problemów dla Polaków.
Ale żeby te inicjatywy weszły tą fazę praktyczną, żeby weszły w życie, to musi być porozumienie z rządem,
oczywiście.
A tutaj jest chyba nie za bardzo.
Ale tu jeszcze chcę podkreślić, że też takim ważnym chyba też aspektem w prezydenturze Karola Nawrockiego, to jest też podniesienie tej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, bo też odbywa szereg wizyt, ale przede wszystkim dobre te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to też jego zasługa, bo wiemy, że tutaj szczególnie premier Donald Tusk i Radosław Sikorski to te relacje bardzo obniżyli i one były na złym poziomie. Oczywiście z Unią Europejską, ale i ze Stanami. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę...
To zaraz do tego przejdziemy, bo najpierw może, żeby nie zgubić wątku, 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego oczami przedstawiciela ekipy rządzącej.
100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, kandydata bezpartyjnego. Martwi mnie fakt, że jako zwierzchnik sił zbrojnych przez 100 dni nie znalazł godziny czasu, żeby przyjechać do województwa podlaskiego, spotkać się ze służbami mundurowymi, gdzie największe zagrożenia są ze wschodu. Martwi mnie to. Ważniejsze są inne wizyty, ważniejsze są inne tematy, gdzie zagrożenie mamy ze wschodu. To jest teoria, a z drugiej strony praktyka. Martwi mnie to, inicjatywa do Centralnego Portu Komunikacyjnego jest jak najbardziej słuszna. Ale z drugiej strony Środowisko, z którego się prezydent wywodzi i był promowany podczas kampanii wyborczej. Z jednej strony pan prezydent promuje CPK, z drugiej strony politycy Prawa i Sprawiedliwości wyprzedają działki, które należą do CPK. Dla mnie to jest, tak delikatnie mówiąc, dość duża sprzeczność. I ten
ale to
temat...
było bardzo duże zaskoczenie, ten fakt, że działy także przebieg Prawa i Sprawiedliwości.
CPK, ale nie wątpię, że było duże zaskoczenie. Także to jest dla mnie co najmniej dziwne. Chciałbym, bo tutaj już pani senator zaczęła nawiązywać i pani redaktor tego do współpracy, ja chciałbym, żeby dwa pałace się były w stanie porozumieć. I uważam, że panowie powinni się spotkać w cztery oczy, bez dodatkowych osób w tym uczestniczących.
A to już w grę jakiś konflikt osobisty?
Nie, nie chodzi o to, ale najważniejsze jest pan prezydent Karol Nawrocki, przepraszam, jest głową naszego państwa, czy to się komuś nie podoba, czy nie, wygrał wybory i reprezentuje nasz kraj. I jeżeli jeżeli ma lepsze relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, to wykorzystajmy dla naszego dobra. Chciałbym, żeby prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem wspólnie ewentualnie wpłynął na to, żebyśmy szybciej otrzymali choćby zamówione samoloty F-35 czy inne uzbrojenie, bo to jest dla nas ważne, dla naszego bezpieczeństwa. Jeżeli Donald Tusk bez wątpienia ma lepsze relacje w Unii Europejskiej, żebyśmy grali do jednej bramki, a nie kąsali się po nogawkach, bo to niczemu naprawdę nie służy, bez względu czy z tej strony, czy z drugiej strony. Chciałbym, żeby panowie się porozumieli, żeby mniej było tych uszczypliwości z gabinetów, tylko żeby ta współpraca lepiej wyglądała i chciałbym, żeby zwierzchnik sił zbrojnych w końcu się pojawił, żeby to nie była Polska B również w odwiedzinach zwierzchnika sił zbrojnych i przez 100 dni, bo to jest półtorej godziny jazdy z Warszawy dla pana prezydenta, się pojawił i porozmawiał z funkcjonariuszami, z żołnierzami, jak im się tutaj służy 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, bez względu czy słońce, czy deszcz. Naprawdę prezydent podróżuje w komfortowych warunkach i w takich powinien podróżować, żeby tutaj po prostu się z mundurowymi spotkał.
Pani senator, niestety, ja pamiętam jeszcze z kampanii wyborczej, że były obietnice, że w razie wygranej to Karol Nawrocki w miarę szybko pojawi się Podlaskiem.
Karol Nawrocki jest rzeczywiście dopiero 100 dni prezydentem, a tak jak widzimy, ta aktywność już jest bardzo duża. Natomiast no, nie będę przypominać, jak wyglądały 100 konkretów na 100 dni, więc, bo była długa dyskusja. Natomiast zgadzamy się tutaj, zgadzam się z panem wojewodą, że nam jako Polakom oczywiście zależy na tym, by Polska była dobrze reprezentowana na forum i międzynarodowym. No, mamy też tą sytuację teraz, prawda, dosyć taką niebezpieczną w kraju, więc bezwzględnie tutaj to porozumienie powinno być bardzo dobre. Ale też no, nie może być podkreślanie na każdym kroku, że to rząd rządzi, a prezydent jest odpisywania. Nie. To konstytucja gwarantuje, że zarówno rząd, jak i prezydent są władzą wykonawczą. Prezydent też stanowi władzę wykonawczą i to ma być te porozumienie pełne, a nie tak, że właśnie nie ma wcześniej żadnych rozmów, tylko że prezydent ma coś wykonać. Umniejszanie takiej roli, no tego nie powinno być, bo tym bardziej,
pani senator,
że to jest...
Wychodzenie z propozycją 33% obniżka cen za prąd i co dalej?
Ale też nie może być takiej sytuacji,
no
że...
Po co oszukiwać Polki i Polaków?
A dlaczego wprowadza się ustawę na przykład, w której jest obniżka ceny prądu dla odbiorców i wprowadza się razem turbiny wiatrowe? Bez żadnego uzgodnienia i wywieranie presji, że prezydent nie chce pomóc Polakom. No więc zaproponował, że można to rozwiązać inaczej. Można rozwiązać w dwóch ustawach. I wiemy, wiele jest takich sytuacji. Więc podkreślanie na każdym kroku, i przecież jak było po wyborze prezydenta, jaka była nagonka, przecież to z bliskiego otoczenia premiera. No to w końcu Giertych razem z premierem podkreślali, że nie jest wybrany, że głosy są niepoliczone, więc no to było celowe takie deprecjonowanie roli
pani senator,
pana prezydenta.
Pojawiają
tego
się
nie powinno
komentarze
być. To przerabialiśmy już, jak prezydentem
niektórych
był
ekspertów, Lech Kaczyński. Na przykład profesor Szymon Ossowski uważa, że Karol Nawrocki chce przyjąć rolę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i zostać liderem prawicy.
Jest na dobrej drodze.
Tu wskazał na udział prezydenta w Marszu Niepodległości. Czy to w tym kierunku to zmierza? Co mówi się w PiSie?
Akurat na jakoś nie mam przyjemności poznać pana profesora, więc nie wiem, jakie tam poglądy
czasami
prezentuje.
Podobno z boku lepiej widać.
Ale pan prezydent, wiadomo, że każdy prezydent nie może należeć do partii żadnej, zresztą nie należał i nadal nie należy. Jest apolityczny, wykonuje swoją rolę najlepiej jak się da. Jest prezydentem wszystkich Polaków, a to, że bierze udział w obchodach Święta Niepodległości, jest to najważniejsze święto dla wszystkich Polaków i bardzo cieszy nas, że godnie i reprezentuje Polskę i obchodzi ten ważny dzień dla Polski.
Współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma być nowym marszałkiem Sejmu. Czy łatwo mu będzie zastąpić Szymona Hołownię?
To chyba jest jutro głosowanie, tak?
Tak. O 11 obrady się rozpoczynają.
Umowa koalicyjna została zawarta. Wcześniej nikt żadnych uwag do niej nie wnosił. Uważam, że powinien zostać. No mów trzeba dotrzymywać. I także zgodnie z umową jutro marszałkiem Sejmu powinien zostać wybrany Włodzimierz Czarzasty, a z ustaleń, a wicemarszałkiem Szymon Hołownia z Polski 2050, ostatnich jakichś tam doniesień. Ale to jutro wszystko się okaże. Myślę, że ta sprawa będzie załatwiona i pójdziemy do przodu.
A może Prawo i Sprawiedliwość zgłosi kandydaturę Elżbiety Witek na marszałka Sejmu?
Zgłosiło na początku.
Zgłosić możemy i tutaj przede wszystkim jest dziwne, że do tej pory w prezydium nie ma żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, bo koalicja chce nam wybierać, kogo mamy zgłosić. To też jest w ogóle sprzeczne z demokracją. Natomiast to, że będzie Czarzasty marszałkiem, no myślę, że jest to porażka demokracji, porażka parlamentaryzmu,
że
po tylu latach obalenia komuny zostaje marszałkiem człowiek, który był związany z tym systemem komunistycznym. To nie jest przedstawiciel nowej lewicy, to jest człowiek, który był związany i odpowiadał za wszystko to złe, co było w okresie komunizmu.
Wybór nowego marszałka Sejmu jutro. Poza PiS-em przeciwko kandydaturze Włodzimierza Czarzastego będzie głosować też Konfederacja i Partia Razem, tak zapowiadają. Jego wybór wydaje się pewny, ale nigdy nic nie wiadomo. Przekonamy się już jutro, a dziś tematy polityczne komentowali pierwszy wicewojewoda podlaski Paweł Krutul z Nowej Lewicy oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Dziękuję państwu za wizytę w studiu.
Dziękuję.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.